Witam raz bracia i siostry. Otwórzmy drugą księgę Kronik, 20 rozdział. I mamy w 20 rozdziale drugiej księgi Kronik taką piękną historię i powiem szczerze, że to jest jedna z moich ulubionych historii i fragmentów w ogóle w Starym Testamencie. I dlatego, ponieważ no, zaczyna się źle, z wielkich kłopotów i z wielkiego strachu przed śmiercią i przerażenia wyszło wielkie zwycięstwo. I Bóg się tutaj wstawił za Izraelitami. I ogólnie wiemy z historii Izraela, że zazwyczaj to tak w sumie pięknie nie było. Jednak w tej sytuacji Bóg bardzo się za nimi wstawił. Znaczy, mieli taką postawę, że no, zaatakowano ich i Bóg się za nimi wstawił, wyzwolił ich i potem było wielkie szczęście i wielka radość. I często może być tak właśnie w życiu i tak było w losach Izraela, że nie zawsze było tak, że byli błogosławieni. Zawsze było pokój, radość. Zazwyczaj, jak tak poczytamy, to więcej było źle, jak było dobrze. Czyli zazwyczaj to było tak, że uciskali ich jacyś obce narody, gdzieś tam zabierali im tą ziemię, zabierali im plony rolne, kazali tam płacić jakieś haracze, inne rzeczy. W księdze Samuela na przykład czytamy, że było aż tak źle z tego nędzy i ucisku, że Filistyńczycy w zasadzie to mogli im tylko pozwalać, żeby oni sobie jakieś wojsko mieli, czy nie mieli. I było tak, że tylko miał Jonatan i Saul miał tylko miecz. Tak więc widzimy, że ono nie było tak, że całe te losy Izraela to było błogosławieństwo. Były okresy dobre. I to jest jeden z takich fragmentów właśnie tego okresu. I myślę, że w naszym życiu też może być tak, tak, że mamy też przeciwników i mamy swoją walkę. Oni tutaj mieli taką walkę fizyczną przed wrogami, no a my mamy swoją walkę z grzechem, mamy walkę z szatanem, mamy swoich wrogów, jak list do Efezjan mówi, 6 rozdział, że przywdziejcie całą zbroję Bożą, żebyście się mogli ostać. Czyli wniosek jest taki, że można się nie ostać w tej walce, że ten przeciwnik może ci zrobić jednak jakąś krzywdę, coś zabrać, coś złupić. I myślę, że często życie, czy kościoła, czy nawet indywidualne nasze, może takie być, że przeciwnik nas zaatakował, podbił, pozabierał, co tam Bóg dla nas miał dobrego w swojej, no, w swojej łasce przeznaczył w dziedzictwo dla nas. I tu z Izraelem było cały czas też taka sama sytuacja, że no, Bóg dla nich przeznaczył błogosławieństwo, dobrobyt i inne rzeczy, którego często po prostu nie mieli. No i właśnie, czy musi to tak zawsze wyglądać, że przeciwnik okrada z dziedzictwa lud Boży, w tamtym przypadku jakieś mienie, ziemię, a w naszym przypadku, no nie wiem, z radości, pokoju, innych rzeczy, które powinny być w Chrystusie. I ta historia pokazuje, że wcale nie musi tak być. I tutaj bardzo dużo zależy od naszej postawy w życiu, jak to tam się nasze życie potoczy. Spróbujmy sobie dzisiaj trochę przejść przez tą naszą tutaj historię. Przeczytam 4 wersety na początek. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Ammonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem. Ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza z Edomu i oto są już w Hason Tamar, to jest w En-Gedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana, ogłosił też post w całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc, również ze wszystkich miast ludzkich przyszli, aby szukać Pana. Czyli widzimy, tak się zaczyna cała historia. Atakuje wróg. No i wróg potężny, tutaj mamy kilka narodów, tam dalej Jehoszafat mówi, że to jest wielkie mnóstwo, z którym nie mamy w ogóle żadnych szans. No i przestraszył się Jehoszafat, ale robi 3 rzeczy. Mówi, że postanowił zwrócić się do Pana, ogłosił post, a potem jakoś tak publicznie zgromadzenie zrobił, że wszyscy zaczęli przychodzić i zbierać ludzi, żebyśmy razem wszyscy wołali do Boga w tej całej sytuacji. I to jest, słuchajcie, sytuacja kryzysowa. No przychodzi wróg, żeby ich powybijać po prostu, tak? Jeszcze dobrze pójdzie, jak ich wziąć w niewolę albo zabrać ziemię, ale tu bardzo możliwe, że i życie. Więc jest się czego bać, jest wielkie zagrożenie. I możemy sobie spróbować odpowiedzieć, a jak my reagujemy na takie zagrożenia? Kiedy w naszym życiu pojawia się coś, jakiś problem, jakieś zagrożenie, czy jest tak, że na przykład rozkładamy ręce i nie wiem, tracimy ducha, tracimy wiarę i mówimy, o nie. I jest od razu wątpliwość, co to będzie? Czy Bóg pomoże, czy nie pomoże? Różnie to było w dziejach Izraela, bo kiedy czytamy na przykład historię z rozstąpieniem się Morza Czerwonego, to tam Izrael stanął z jednej strony morze, a z drugiej Egipcjanie. To też była sytuacja zagrożenia jak tutaj, nie? I w tamtej sytuacji, nie wiem czy pamiętacie, ale Izraelici mówili, co to mało grobów w Egipcie było, żebyśmy tam poginęli? Nie? Zobaczcie, tutaj jest zupełnie inna postawa. Tam była postawa, no ładnie, po to nas tutaj Bóg wyprowadził, żeby nas powybijać. A tu Jehoszafat mówi, nie no, tak, zgromadzamy się, będziemy pościć. Czyli jakby jest to postawa wiary. Inny król izraelski też przy jakimś tam innym nieszczęściu mówił coś takiego, to Pan zgotował to nieszczęście, po cóż mu jeszcze będziemy służyć, nie? Więc są ludzie, którzy reagują w ten sposób. To nie warto w ogóle służyć temu Bogu. My mu tutaj służymy, jesteśmy tym niby narodem wybranym, a tu się okazuje, że tylko mamy ucisk, wrogów i nie wiadomo co. Ale Jehoszafat tak nie jest. Mamy napisane, że on mobilizuje siły do bitwy, tylko że on mobilizuje, zobaczcie, że siły duchowe. Nie zrobimy jakiegoś zgromadzenia, dobra, ile mamy generałów, jaki jest stan wojska, tylko to było takie zgromadzenie, dobra, zbieramy się, będziemy szukać Pana, będziemy się modlić. Czyli on, zobaczcie, miał taką postawę, że okej, jest sytuacja kryzysowa, nie ma co załamywać rąk, jest Bóg, ogłosił post. Post to też pokazuje, słuchajcie, że to jest poważne potraktowanie sprawy. Jednak ludzie zazwyczaj poszczą, kiedy rzeczywiście im na czymś zależy. Jakoś traktują sprawę poważnie. To jest jakieś wyrzeczenie i widzimy, że przy ważniejszych sytuacjach, kiedy coś działo się dużego, to był ogłaszany taki post. Więc widzimy, jest wiara, jest takie poważne potraktowanie tego, jest post, jest plan duchowy, oznajmia w całej Judei, słuchajcie, zaatakowali nas. Ogólnie to nie mamy z nimi szans, ale spokojnie, będziemy się modlić. I to jest pierwsza rzecz, którą Jehoszafat bardzo dobrze tutaj zrobił. W przeciwieństwie do innych sytuacji, gdzie Izrael nie ma żadnego szemrania, nie ma narzekania, tylko mówi, dobrze, zaatakowali nas, nie mamy z nimi szans, ale będziemy modlić, będziemy pościć, szukamy pomocy u Boga. I dalej od wersetu 5 do 13 mamy taką wspaniałą modlitwę właśnie Jehoszafata w tej sytuacji, kiedy oni zostali zaatakowani i czytamy coś takiego. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów, w Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego, na wieki? Oni zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię imieniu Twojemu, powiadając, jeżeli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza czy głód, to staniemy przed świątynią i przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni i będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty wysłuchasz i ocalisz. Oto właśnie teraz Amonici, Moabici i mieszkańcy gór Seiru, do których nie pozwoliłeś wkroczyć Izraelowi, gdy szedł z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli, właśnie oni tak nam odpłacają, że ruszają na nas, aby nas wypędzić z Twojego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam, nie wiemy też co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Mamy taką modlitwę i ona jest taka bardzo mądra i niesamowita, ale zobaczcie u Jehoszafata myślenie biblijne, zanurzone w tym objawieniu, które było już napisane. W tym 6 wersecie pierwsza rzecz, w ogóle bardzo ważna rzecz, i apostoł Paweł też tak na przykład w liście do Rzymian pisze, kiedy pojawia się problem albo wyzwanie, które jest ponad siły albo wydaje się po ludzku niemożliwe, warto sobie przypomnieć, z kim mamy do czynienia, kim jest Bóg. I on na początek jakby przypomina sobie, hej, czy ty nie jesteś Bogiem, który ma moc? Czy nie ty rządzisz wszystkimi narodami? mówi, tak, że w twoim jest ręku siła i moc i nie ma takiego, kto by mógł cię sprostać. Więc zawsze w sytuacji, kiedy wydaje się sytuacja beznadziejna, powinniśmy sobie pomyśleć, no ale zaraz, mamy Boga, który jest wszechmogący. Po ludzku wydaje się, nie ma szans. Ale kiedy zwracamy się do takiego Boga, no właśnie, żebyśmy nie tracili wiary, że się nic nie da zrobić. Z Bogiem da się coś zrobić. I zobaczcie te dalsze wersety, 7, 8, on wspomina rzeczy, które były zapisane wcześniej w objawieniu. I on mówi, Panie Boże, a to nie jest przypadkiem tak, że Ty nam dałeś na dziedzictwo tą ziemię potomkom Abrahama? Więc zobaczcie, że on się powołuje na to, co było wcześniej. I rzeczywiście tak było, że Bóg obiecał potomkom Abrahama, że oni będą tą ziemię mieli. Więc jak to jest, że jacyś tutaj przychodzą inne narody i oni chcą nas wyrzucić z tego dziedzictwa, nie? On się powołuje na to, przecież dałeś tą ziemię nam. I w 9 wersecie też wspomina taką sytuację, tego wprost tutaj nie mówi, ale to jest wspomnienie, kiedy było poświęcenie świątyni, kiedy została zbudowana przez Salomona, to była taka wielka modlitwa Salomona, która mniej więcej polegała na tym, Panie Boże, jakbyśmy zgrzeszyli, jakby przyszło nieszczęście, jakby przyszedł głód albo coś innego, ale jeżeli będziemy do Ciebie wołać z tej świątyni, to prosimy Cię, wysłuchaj naszego głosu i uwolnij nas, nie? I on wie, że coś takiego jest napisane w Biblii i Bóg tam w tej Salomonowi odpowiedział przez sen, że tak, wysłucham tego głosu. Więc zobaczcie, że jego umysł, on zna Słowo Boże, on myśli o nim i patrzy biblijnie na tą sytuację, w której się znalazł. Okej, zaatakowali nas jakieś narody, ale po pierwsze, tak, Bóg jest wszechmogący, dla jakichś tam ludzie nie są dla Niego problemem. Dwa, że przecież On nam dał tą ziemię, to dlaczego oni nas chcą z tej ziemi teraz wygonić? A trzy, no przecież obiecałeś, tak? Że w świątyni kiedyś, kiedy będziemy zanosić modły do Ciebie w ucisku i w utrapieniu, to Ty wysłuchasz. To jest no, bardzo mądre podejście Jehoszafata i myślę, że my powinniśmy mieć w swoim życiu podobne podejście też. Umieć odnieść się do Słowa Bożego w swoim życiu i przedstawić nawet Bogu i przypomnieć sobie obietnicę Jego, nie? Zobaczcie, w 10 wersecie on mówi takie słowa, kiedy już sobie wspomniał te rzeczy, mówi, że oto właśnie teraz Amonici i mieszkańcy gór Seiru, tak? I mówi, chcą nas tutaj zaatakować. Czyli odnosi to do teraz, do tego momentu. Ty obiecałeś to, a zobacz. Tutaj chcą nas zaatakować. I myślę, że w naszym życiu też powinniśmy, kiedy pojawiają się problemy, albo kiedy my zmagamy się z naszymi przeciwnościami, walczymy z grzechem, walczymy z szatanem, mamy obietnicę, mamy Słowo Boże, które coś na ten temat mówi. Mówi na przykład, że Jezus pokonał diabła na krzyżu. Pan Jezus mówi, że dana jest mu wszelka władza, cały autorytet na niebie i na ziemi. Mówi do uczniów swoich, że dałem wam moc, abyście deptali po całej potędze nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. Mamy takie fragmenty, jeśli chodzi o walce z grzechem, że grzech nad wami panować nie będzie, bo jesteście pod łaską, a nie pod zakonem. Pan Jezus, jedna z jego obietnic to jest taka, kiedy anioł przyszedł, zwiastował, mówi, że dasz mu na imię Jezus, on zbawi lud swój od grzechów jego. Zobaczcie, to są wszystko obietnice jakieś, które są zapisane w Słowie Bożym i możemy tak jak Jehoszafat w naszym życiu spojrzeć na nie i używać tego, tak jak on. Jest sytuacja, on się z czymś zmaga, jest problem, tak jak w naszym życiu. Jest jakieś kuszenie, czy grzech, czy przeciwności, to nasz umysł jest, ale zaraz. Przecież w Słowie Bożym jest napisane to i to, tak? Jest napisane, że Duch Święty daje moc. Jest napisane i umieć, słuchajcie, właśnie odnieść się do tego w ten sposób, w praktyczny sposób, potrafimy do swojego życia używać Słowa Bożego. Tak jak Jehoszafat. On się odnosił do tego wszystkiego, co było wcześniej napisane. Nie? I my tak samo powinniśmy myśleć, to myślenie właśnie ugruntowane w woli Bożej. Wiara w to, co Bóg powiedział w swoim Słowie wcześniej. I ona nam dodaje właśnie też takiej pewności, że modlimy się i mamy nadzieję. Bo możemy mieć sobie taką nadzieję, no nie wiem, czy Bóg mi pomoże, czy nie, tak jak Jehoszafat tutaj miał, ale kiedy masz obietnicę Słowa Bożego, które na przykład bezpośrednio ci mówią, że tak będzie i pomoże, albo że to wtedy powinno to wzbudzać w nas wiarę i powinniśmy łapać się tych obietnic i na nich polegać. I 12 werset jest w ogóle taki też tutaj wspaniały, ponieważ Jehoszafat staje przed Bogiem, on wszystkie te rzeczy przypomina, te obietnice i mówi, Panie, tak? bo myśmy bezsilni wobec tej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, ale oczy nasze na ciebie są zwrócone, nie? Trzy rzeczy. Po pierwsze, jestem bezsilny. Przyznanie się po prostu, nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Z takim tutaj, no, akurat problemem. I będą takie rzeczy w życiu, z którymi nie będziemy sobie w stanie poradzić. I myślę, że Bóg specjalnie jeszcze takie rzeczy na nas robi czasami, żebyśmy się nauczyli polegać na Nim. Że sam nie dasz rady, ale musisz właśnie w tym momencie zaufać Jemu, uchwycić się Jego, że On to po prostu zrobi. Więc On mówi, jesteśmy bezsilni, nie wiemy, co robić. Tak Jehoszafat mówi. Nie mam pojęcia, co robić. I mówi, nasze oczy są zwrócone na Ciebie. I często w sytuacjach kryzysowych właśnie to dokładnie powinniśmy robić. Kiedy jest sytuacja, problem, czy walka z grzechem, wobec którego no, bez pomocy Ducha Świętego też jesteśmy bezsilni. Powinniśmy właśnie stawać. Mówi, okej, nie damy rady, Panie, tego zrobić. Nie wiemy, jak sobie poradzić z tą sytuacją. Patrzymy na Ciebie, że nam pomożesz. Nie ma planu taktycznego bitwy, nie ma zwoływania generałów, zobaczcie, nie ma wymyślania strategii bojowej, jak tu pokonać tych Ammonitów, ale wszystko polega na Bogu. 13 werset jest też bardzo taki budujący. Jest napisane tak. Podczas tego stali przed Panem wszyscy Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i ich synowie. Zobaczcie, że Jehoszafat zrobił z tego publiczną sprawę. Mógł sobie iść do domu i się gdzieś tam modlić, nie? I powiedzieć, Panie, weź nas, wyzwól. Natomiast on wszystkich w to angażuje. Dzieci małe, jak leci. Mówi, że nawet dzieci małe, tak? Wszystkich. I myślę, że to jest bardzo dobra wskazówka taka dla wszelkich też przełożonych i kościołów, i głów rodzin, ojców, żeby angażowali w życie z Bogiem wszystkich innych. Żeby wszyscy mogli publicznie usłyszeć, że uciekamy się o pomoc do Boga. Że kiedy już Bóg da wyzwolenie i Bóg odpowie, to wszyscy będą mogli doświadczyć tego i zobaczyć, że działa. Tak? Niesamowity tutaj, jaką rolę przywódczą Jehoszafat sprawuje, kiedy on zgromadza tych wszystkich Judejczyków, mówi, żeby się modli i publicznie przed wszystkimi, przed dziećmi zanosi modlitwy do Boga. Myślę, że to jest coś tutaj wspaniałego, bo oni mogli stać się częścią tej tutaj wielkiej historii, która miała miejsce i tego wyzwolenia. I myślę, że takie coś to zostaje w człowieku na całe życie. Kiedy było zagrożenie, Bóg wyzwolił, wszyscy się razem modliliśmy. No, coś wspaniałego, tak? Więc to jest, myślę, też rola przywódców. No i dobrze, idziemy dalej i mamy odpowiedź Boga. 14-17 i przeczytajmy. A wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jachielu, synu Zachariasza, synu Benejasza, syna Jajela, syna Mataniasza, lewicie z potomków Asafa. I ten rzekł, posłuchajcie uważnie wszyscy Judejczycy i wy mieszkańcy Jeruzalemu i ty królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro zejdźcie naprzeciw nich, pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, uważajcie tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana o Judo i Jeruzalemie. Nie bójcie się ich i nie lękajcie, jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. Zobaczcie, że Bóg od razu jakby reaguje na to wszystko, na tą ich postawę, ich to wołanie, ich tą modlitwę Jehoszafata. I zobaczcie też, że z jednej strony może być w życiu tak, że masz jakąś wiedzę, poznanie Boga, stosownie do Biblii, tak jak Jehoszafat miał, kiedy wypominał te wszystkie rzeczy, ale zobaczcie, że Bóg dodatkowo jeszcze w pewien sposób jeszcze daje słowo, jeszcze zachęca i potwierdza. I zobaczcie, że to nie było, że gdzieś coś wyczytał, tylko nagle się okazało, że Duch Boży zstąpił na jakiegoś człowieka i on zaczyna mówić w imieniu Bożym i mówi, słuchajcie, nie bójcie się, idźcie tam. Mówi, stójcie i patrzcie, nie wasza to wojna, tylko Pan będzie za was walczył. I powiem szczerze, to jest naprawdę taka niesamowita dla mnie odpowiedź Boża, bo ja tutaj widzę taką wielką gorliwość, powiem szczerze, Boga, że w tak bardzo się za nimi ujął, że od razu tam jakiegoś człowieka wziął, Ducha Bożego, od razu im daje odpowiedź. I od razu mówi, słuchajcie, to nie wasza wojna, to jest moja wojna. Wy tylko wyjdźcie tam, nie bójcie się ich, stójcie, zobaczycie, ja będę No, ja będę walczył za was. I powiem szczerze, że nawet nie musieli walczyć tutaj akurat w tym przypadku, tak? I nie ma wiele takich fragmentów, żeby aż tak Bóg za tymi Izraelitami się wstawił. Więc myślę, że ta ich postawa w tym przypadku zrobiła, jeśli można tak powiedzieć, że na Bogu coś robi wrażenie, to powiedziałbym tak, ale widzimy to, że no jest to tutaj coś niesamowitego, więc Bóg od razu im daje odpowiedź i myślę, że w naszym życiu może być tak samo. Widzimy coś w Słowie Bożym, mamy problem, modlimy się zgodnie ze Słowem Bożym i czasami Bóg może nam dać jakoś odpowiedź, nie wiem, w ten czy inny sposób jakoś pobudzić, czy ktoś przyjdzie nam, coś powie, czy w cudzysłowie mówiąc znak jakoś, że tak, zrób tak jak mówisz, tak, że jest taka zachęta ze strony Bożej. I oni to przyjęli jak Słowo Boże. To jest napisane w 18. Wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. No i cóż, i mamy 19-22 werset, gdzie mamy dalszą część tej historii. Lewici zaś z rodu Kehatytów i z rodu Korachitów wstali, aby chwalić Pana Boga Izraelskiego głosem nader donośnym. Wstawszy wcześniej rano, wyruszyli na pustynię Tekoa, a gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł: słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu. Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Bardzo ciekawa tutaj jest sytuacja w tym, że jest pieśń pochwalna. Jak ludzie często reagują, słuchajcie, w ciężkich sytuacjach? Kiedy zbliża się zagrożenie. Ludzie często, normalnie, to jest jakieś zwątpienie, narzekanie, utrata ducha. Mówi: o nie, zaraz nas pobiją. O nie. A zobaczcie, co oni robią. W ogóle jest totalnie nieracjonalne. Idą na wojnę, idą się bić z kimś, a w pierwszym szeregu to oni wystawiają śpiewaków. I mówią: będziecie śpiewać pieśni pochwalne dla Pana. Totalnie bez sensu, ale na tym polega wiara. Nie? Że jest taka pewność w tobie, że Bóg jest z tobą i że On cię wyzwoli też na podstawie słowa, które Bóg wyrzekł. Tak? To nie jest tak z kapelusza, ale Bóg im przed chwilą powiedział. I oni, zobaczcie, że się naradzili, 21, a naradziwszy się z ludem. Więc to była ich taka narada. Mówili: co my robimy w związku z tym, że Bóg nam powiedział, żebyśmy się nie bali, że mamy tam wyjść, że On będzie walczył. Dobra, stawaj tych śpiewaków i chwalimy Boga. Nie? I zobaczcie, że to jest coś niesamowitego, kiedy człowiek w swoich trudnych zmaganiach, kiedy w momencie, kiedy jest mu ciężko, jest wystawiony na próbie, kiedy zbliża się zagrożenie, on dalej wielbi Boga. Że on wierzy, że Bóg jest z nim, że On go przez to wszystko przeprowadzi. I tak jak mówię, to jest tak nienaturalne dosyć, bo kiedy tak patrzymy w tą historię Izraela i w ogóle, kiedy zaczynają się problemy, to bardzo często pojawia się użalanie się nad sobą. Ojej, my to mamy ciężko. Nie? Tracenie ducha. Już tracisz, nie wiem, ten Bóg jest z nami, czy go nie ma z nami. Takie rzeczy jak szemranie się pojawia. Tak jak Izraelici na pustyni, non stop. Co by tam nie było, jaki nie problem, to szemrali przeciwko Bogu. A zobaczcie, że tu jest wiara i uwielbienie. I w ogóle jest też tutaj ciekawe bardzo, że w tym 22 wersecie, kiedy przyszło, słuchajcie, wybawienie? Dokładnie wtedy, kiedy oni zaczęli wychwalać Boga. Nie? 22 werset. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców pogórza Seir. W momencie, kiedy pojawiło się uwielbienie. I myślę, że często w naszych problemach może być taki, w naszych zmaganiach, kiedy nauczymy się wierzyć Bogu i wywyższać Go i wychwalać, właśnie wtedy, kiedy jest źle, właśnie wtedy może przyjść wybawienie. Tak jak tutaj. W ogóle to jest, myślę, nie jedna taka historia, ale to i z Jonaszem było tak, że on zaczął się modlić wieloryba w tym wnętrzu. I kiedy zaczął tam oddawać Bogu chwałę, to wtedy ten wieloryb jakby go wypluł, Bóg się nad nim zlitował. Więc ja myślę, że Bóg właśnie takiego czegoś oczekuje. On stawia przed nami wyzwania, stawia przed nami testy, tak jak Izraelitów na pustyni, tak jak tych. Natomiast no, tu jest jedna naprawdę rzadka historia, gdzie oni jakby to wszystko przeszli śpiewająco, dosłownie. Bo zaczęli śpiewać, tak? Gdzie no, człowiek myśli, no gdzie wy przecież ze śpiewakami? Jaka jest siła bojowa śpiewaków na polu walki? Nieduża pewnie, nie? Można kogoś tam zdzielić fletem, ale normalnie to nie jest miecz. Tak, mięso armatnie. Więc słuchajcie, poszli na wiarę. To jest ryzyko życia po prostu, tak? Mówi, dobra, wierzymy w to, że Bóg nas uwolni, idziemy, będziemy grać i śpiewać. No i czytamy, że dokładnie tak było. 23-24, Amonici i Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom Pogórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić, a gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomogli sobie nawzajem do zguby. Gdy zaś Judejczycy doszli do wieży strażniczej u wejścia na pustynię i spojrzeli na tę tłuszczę, oto wszędzie leżały trupy na ziemi i nikt nie ocalał. Czy jakoś tak się porobiło, że oni szli na Izraelczyków, ale spotkali tam jakichś ludzi z Pogórza Seir, i zamiast z Izraelczykami, to oni zaczęli walczyć z nimi jakoś. A potem jakoś chyba wynika stąd, że sami z sobą jakieś zamieszanie powstało. Przychodzą, słuchajcie, tam na miejsce ci Izraelici patrzą, a tam wszędzie trupy leżą, nie? Więc Bóg ma swoje sposoby. Czasami może się wydawać, przecież się nie da. Przyjdzie na taka armia, albo takie i tak wielkie problemy mam. Natomiast no, Bóg ma jakieś sposoby i widzimy tutaj, no dosłownie, tak jak mówił Bóg, to nie wasza walka. Ja się tym zajmę. Wy tylko przyjdźcie, stójcie tam i ja się zajmę całą sprawą. No i tak Bóg jakoś zrobił, że oni wszyscy się zaczęli no po prostu bić. No i rzeczywiście, poginęli ci przeciwnicy Izraela. No i mamy taką wspaniałą końcówkę tego wszystkiego. Błogosławieństwo. I czytamy, już do końca przeczytam 30 wersetu. A gdy Jehoszafat i jego lud zbrojny zebrali się do zgarniania łupów, znaleźli wiele bydła, różnego mienia, szat i kosztownych naczyń i nabrali tego tyle, że nie mogli unieść. 3 dni zgarniali łup, gdyż był tak obfity. 4. dnia zgromadzili się w dolinie Beraka, tam bowiem błogosławili Pana, dlatego miejscowości tej nadali nazwę Dolina Beraka i nosi ją ona do dnia dzisiejszego. Potem powrócili wszyscy mężowie judzcy i jeruzalemscy na czele z Jehoszafatem do Jeruzalemu, a wrócili radośni, gdyż Pan uradował ich wyzwoleniem od ich nieprzyjaciół. I wkroczyli do Jeruzalemu przy dźwiękach lutni i cytr i trąb i poszli do świątyni pańskiej. I padł strach przed Bogiem na wszystkie królestwa ziemi, gdy usłyszano, że Pan walczył z nieprzyjaciółmi Izraela. A królestwo Jehoszafata zażywało spokoju, którego jego Bóg zewsząd mu użyczył. Także lubię tą historię bardzo, bo właśnie mamy takie piękne zakończenie, że coś, co wydawało się wielkim kłopotem i wielkim uciskiem, ostatecznie ukazało się wielkim błogosławieństwem. Czytamy tu po pierwsze wielki łup. Tak, bydło, mienie, kosztowne naczynia. 3 dni zbierali. Było tego tak, że nie potrafili, słuchajcie, tego zabrać. To też jest pewne przesłanie, że co straciłeś, co ci nieprzyjaciel zabrał, Bóg ci może to oddać, nie wiem, kilkakrotnie więcej. Zgarnęli po prostu obfitość tych rzeczy. Czytamy o wielkiej radości, tak, że byli bardzo uradowani, poszli, uradował ich wyzwoleniem od ich nieprzyjaciół. Dźwięki lutni, cytr i trąb, radość i śpiew się pojawiła. I mamy w 30 wielki pokój. Królestwo Jehoszafata zażywało spokoju, którego jego Bóg zewsząd mu użyczył. To są, słuchajcie, wszystkie rzeczy, które człowiek prawie chce mieć. Dobrobyt, pokój i radość. Jak masz, to jesteś szczęśliwy. I zobaczcie, na końcu tej historii to wszystko im Bóg dał. I w 29 jeszcze zobaczcie, że ewangelizacyjnie jak to wspaniale podziałało. 29 mówi, że padł strach przed Bogiem na wszystkie królestwa ziemi, gdy usłyszano, że Pan walczył z nieprzyjaciółmi Izraela. I ci od razu świadectwo wszędzie się rozniosło po całej ziemi, że jakieś wydarzenie niesamowite miało miejsce. Więc jest to jedna z takich no, niewielu sytuacji, gdzie Izrael rzeczywiście cieszył się tym błogosławieństwem. Zazwyczaj w ich historii to właśnie było narzekanie, jakiś bunt, niewiara, jakieś takie ubóstwo. I wiecie, co ta historia pokazuje? To wcale nie musi być tak, że jakiś przeciwnik musi cały czas cię ograbiać, że cały czas masz problemy, że właśnie nie ma ani tego dobrobytu, ani radości, ani pokoju. Jednak pokazuje tutaj Bóg w tej historii, że dało się inaczej. I były takie okresy w Izraelu, jeszcze za króla Salomona i Dawida, też był bardzo dobry okres. Drugie pokolenie Jozuego, które z nim wchodziło, też Izraelitów dobre. Ale tak 90 pewnie procent, tam cały czas było źle. I myślę, że możemy sobie odnieść to zupełnie do naszego życia. Że też nie wierzę, że nasze życie chrześcijańskie to ono ma być, słuchajcie, jakąś taką ponurą egzystencją, gdzie walczymy z tym szatanem, prześladowania, jakiś pokonani przez grzech, bez radości, bez pokoju. I myślę, tak jak oni byli w takim stanie Izrael często, bardzo mizernym w porównaniu z tym, co mogli mieć, to myślę, że my czasami możemy żyć też na takim poziomie. Natomiast tutaj ta historia, ona pokazuje, że można to odwrócić. Można zrobić tak, że na końcu jest dobrobyt, jest błogosławieństwo, jest radość, jest pokój, nawet sukces ewangelizacyjny jest. Więc warto się warto się po tej historii zastanowić, a co się takiego stało w tej historii, że im się jednak udało, że Izrael został tak pobłogosławiony przez Boga. Bo tak jak mówiłem, wszyscy chcemy to mieć. To, co mamy tutaj na końcu. Nie? Błogosławieństwo, dobrobyt, radość, pokój. I myślę, że jeżeli chcemy mieć taki sam rezultat, to musimy mieć taki sam i wzorzec postępowania. Czyli tak w skrócie można powiedzieć, że Bóg im tak pobłogosławił dopiero wtedy, kiedy oni byli mu w stanie na całego zaufać. Kiedy w obliczu swoich problemów, swoich wielkich wyzwań, niebezpieczeństw potrafili nie kombinować przede wszystkim, że już będziemy kombinować, co tu wymyśleć, ale mieli zaufanie w Bogu. Zebrali się, mówi, dobra, będziemy pościć, będziemy modlić. Warto sobie wspomnieć, tak, jakieś obietnice Słowa Bożego, odnieść swoją sytuację do życia i mówią, no przecież zgadza się, według Słowa Bożego powinienem mieć to, powinienem mieć to, powinienem mieć tamto. Także, no Panie Boże, coś tu się nie zgadza, że tego nie mam. Więc widzimy taką też wytrwałość w tej modlitwie i postawie. Więc kiedy pojawiają się problemy, to właśnie nie warto, słuchajcie, szemrać przeciwko Bogu. Nie warto mówić, że nie warto Bogu służyć, nie warto narzekać, mieć wątpliwości. O nie, skoro takie problemy mam, to chyba Bóg już mnie zupełnie opuścił, czy tracić ducha i po prostu się nie modlić. Jednak widzimy w tej postawie tych tutaj Izraelczyków i Jehoszafata, że nawet bezmyślnie, wbrew wszystkim okolicznościom, kiedy masz zagrożenie życia i stoi wróg, a ty wychodzisz i radujesz się i śpiewasz, że Bóg jest dobry, jak oni tutaj, wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry na wieki, trwa łaska Jego. Nie? Kiedy potrafimy, dojdziemy do swojego momentu, do takiego życia, wtedy Bóg mówi, o! I wtedy, proszę, następuje wyzwolenie, następuje błogosławieństwo. Tak, czyli można. Mam nadzieję, że będziemy to starać się w życiu osiągnąć. To jest problem, bo nasza cielesna natura jest taka. I ja mam tak samo, że jak mi się coś nie udaje, to wszędzie czasami szukam, traci człowiek ducha. Modliłem się i powiedzmy nie wyszło. Albo chciałem to i też nie wyszło, nie? A jednak tutaj ta historia właśnie ze względu na to mi się bardzo podoba, że Bóg ceni właśnie taką postawę, kiedy jesteśmy mu cały czas ufni i szczególnie ta historia pokazuje, że życie i ten czas Izraela nie musiał być tak zły, jak był. Że były momenty, kiedy mieli naprawdę pokój i mieli błogosławieństwo. I obyśmy w naszym życiu mieli takiego czasu jak najwięcej. A osiąga się go właśnie przez ufanie Bogu, przez wiarę Jemu. A jak najmniej takich momentów, gdzie będziemy narzekać, a Bóg będzie nas dyscyplinował cały czas. I wtedy po prostu jest ciężko. Amen.